nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Czy jako naród jesteśmy wdzięczni poprzedzającym nas pokoleniom? Bez rozumienia, dziękczynienia i podjęcia otrzymanego od nich dobra nie sposób się rozwijać, czyli pomnażać to. Czy już zrozumieliśmy, doceniliśmy i kontynuujemy dzieło życia świętego Jana Pawła II, którym niewątpliwie jest także jego praca naukowa z zakresu etyki? Wykształcenie etyczne to istotny element nie tylko uporządkowanej własnej formacji moralnej, ale i rozumienia każdego ludzkiego działania razem z innymi. Jakże być na przykład lekarzem, dobrym lekarzem, psychologiem czy politykiem bez etyki? Ale czy chcemy uczyć się etyki w dalszym ciągu od marksistowskich etyków pozostałych nam w spadku na wszystkich polskich uczelniach po totalitarnym PRL-u? Czy chcemy uczyć się etyki u nowożytnych myślicieli, którzy utorowali drogę dwudziestowiecznym totalitaryzmu? A może raczej zechcemy się uczyć etyki u Karola Wojtyły? Specyfiką myślenia etycznego Karola Wojtyły jest porządkowanie i porównywanie dwóch tradycji etycznych. Jedna zwana jest etyką klasyczną, a rozpoczyna się ona od Sokratesa, zwanego z tego powodu ojcem etyki. Druga tradycja etyczna związana jest z tak zwaną pokartezjańską filozofią. Kartezjusz wytyczył nowy szlak badania filozoficznego, a zatem nową drogę także etyce. Jednym z dogmatów nowożytnego myślenia jest idea postępu, czyli zmierzania ludzkości ku jakoby lepszej przyszłości. Według niektórych już ten szczyt naszego rozwoju osiągnęliśmy. Niekiedy twierdzi się, że ten szczyt był na przykład w starożytności greckiej, czy w czasach pierwszych chrześcijan, lub też w średniowieczu. Zazwyczaj jednak uważa się, że tej dobrej przyszłości jeszcze nie osiągnęliśmy, jeszcze ku niej dążymy. Z tego też powodu nowożytni etycy z zasady nie interesowali się poprzedającymi ów idealny stan ludzkości epokami myślenia filozoficznego i etycznego, dogmatycznie traktując je jako błądzenie, skoro należą do przeszłości. Inaczej jest natomiast w klasycznej filozofii, klasycznej etyce, będącej poszukiwaniem prawdy dla niej samej. Nie skreśla się tutaj jakiegoś poglądu, ponieważ sformułowany on został w przeszłości, a nie konserwuje się jej w całości, lekceważąc to, co aktualne. Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, jak wielkim szacunkiem otaczał Karol Wojtyła, także jako papież Jan Paweł II, średniowieczne dzieło teologiczne i filozoficzne, w tym także filozofię moralności świętego Tomasza z Akwinu. Nazwał je z tego właśnie powodu owocem czasu swego. Dla postępowców i konserwatystów ta wypowiedź może być traktowana tylko jako zarzut pod adresem myśli świętego Tomasza. Pierwsi rozumieją tę wypowiedź jako przyganę, bo z punktu widzenia ideału postępu dziejowego jakoby musi być ona owocem niedojrzałym. Konserwatyści zaś uważają, że owocem zepsutym. Ich zdaniem sformułowane prawdziwe poglądy wymagają tylko zakonserwowania i już są gotowe do karmienia ludzkości do końca świata. Tymczasem trudno o bardziej trafne określenie genialności dzieła świętego Tomasza z Akwinu, kiedy uznaje się je za owoc czasu swego. Każdy z nas powinien być owocem czasu swego, czyli myśleć, działać nie tylko na miarę tego, co w nas niezmienne, konieczne i wieczne, ale także zmienne, niekonieczne i przemijające. Klasyczna etyka określa tylko niektóre czyny jako czyny moralnie złe, zawsze i wszędzie, w każdej zatem epoce, dla każdego człowieka. Takimi czynami są działania, które nie respektują tego, co w nas jest właśnie konieczne, wieczne i niezmienne. Nazywa się takie czyny czynami wewnętrznie złymi, czyli czynami ze swojej istoty złymi. Nie ma jednak konkretnych czynów, które są zawsze i wszędzie moralnie dobre. Raz bowiem należy pójść na modlitwę, innym razem posprzątać lub przyjąć gościa, albo pójść z żoną na zakupy. Wartość naszych czynów zależy bowiem zawsze od okoliczności czynu. Te zaś są zawsze związane ze zmieniającą się rzeczywistością. Żyjemy w świecie, który się zmienia i nasze działanie powinno uzgadniać się także z tymi zmianami. Jeśli zatem filozofia świętego Tomasza z Akwinu jest uznana przez Karola Wojtyłę za owoc czasu swego, to znaczy, że jest trafną odpowiedzią na konkretne tu i teraz, w którym i dla którego tworzył święty Tomasz. Nie znaczy to jednak, że następne pokolenia mają tylko zadanie nauczenia się na pamięć i powtarzania tez tego wybitnego filozofa. Przeciwnie, trzeba jeszcze odpowiednio dostosować to dzieło do naszej współczesności. Stąd też wierni uczniowie świętego Tomasza z Akwinu konfrontują także jego etykę z tymi nowymi okolicznościami. Przykładem może być katolicka etyka wychowawcza ojca Jacka Woronieckiego, z którego to podręcznika korzystał Karol Wojtyła, wykładając etykę w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Kilkakrotnie ojciec Jacek postuluje konieczność przeformułowania czy rozwinięcia pewnych rozwiązań świętego Tomasza z Akwinu, na przykład w teorii cnót moralnych. Wystarczy zajrzeć do miłości odpowiedzialności Karola Wojtyły, aby się przekonać, że ten postulat został podjęty w nowym, personalistycznym określeniu cnoty czystości. Ujęcie świętego Tomasza nie zostało odrzucone, ale zostało uzupełnione wskazaniem związku czystości z miłością osoby adresata działania. Bez cnoty czystości traktuje się inne osoby tylko instrumentalnie, czyli jako tylko środek do własnych celów. Wydaje się, że etyka Karola Wojtyły jest owocem czasu swego, czasu naszego. Trzeba zatem koniecznie ją poznać. Szczęść Boże!